No i poopowiadam Wam dzisiaj o demokracji, o matematycznych aspektach demokracji, no konkretnie o twierdzeniu Aroa o niemożności. No, z wyborami no każdy z nas miał jakąś styczność, czy to prezydenckimi, parlamentarnymi, czy to na przewodniczącego klasy, albo jakie filmy obejrzeć na godzinie wychowawczej. No ale zacznijmy może od zdefiniowania sobie, czym jest system wyborczy, są wybory. No to po pierwsze mamy jakiś zbiór skończony, alternatyw, kandydatów. No i mamy jakąś skończoną liczbę wyborców, którzy mają jakieś własne preferencje. No i w jakiś sposób chcemy te preferencje łącznie zebrać i przetworzyć na jakąś preferencję społeczną. No tutaj no, oczywistym przykładem no, to jest system, w którym po prostu mamy tutaj na przykład naszymi kandydatami jest Asia, Basia, Czarek i Darek. No i każdy po prostu zaznacza na karcie wyborczej jedną opcję. Zbieramy, kto zyskuje najwięcej, wygrywa. No, inną możliwością jest, że po prostu zaznaczamy wszystkich, którzy nam odpowiadają. Czyli powiedzmy mi na przykład odpowiada Asia, mi odpowiada Czarek, mi odpowiada Darek. No, możemy też na przykład podejść do tego jeszcze inaczej i na przykład tworzyć ranking. Na przykład, no powiedzmy, wpierw Basia, Czarek, potem Asia i potem Darek. No albo możemy jeszcze inaczej, na przykład każdemu wstawiać jakąś ocenę od minus 10 do 10. No na przykład powiedzmy, minus 6, Basi 3, Czarkowi 4 i Darekowi minus 2. No i potem zbieramy jakoś to. No na przykład w przypadku wystawiania im jakichś ocen możemy po prostu dodawać te oceny posegregować te osoby na podstawie tego, ile ocen dostały. W przypadku rankingu, no to możemy na przykład na podstawie tego rankingu im przyznawać punkty, jakoś się sumować i tak dalej. Możemy też jeszcze inaczej rozpatrywać wszystkie możliwe walki pomiędzy jednym kandydatem a drugim kandydatem, z tym robić jakieś jeszcze inne przeróżne permutacje i na tej podstawie wybierać. No, dzisiaj nas będzie obchodzić pewien konkretny pod... A, Boże, jeszcze warto dodać. W tej definicji nigdzie nie jest powiedziane, że wszystkie głosy są równe. Perfekcyjnie odpowiednim systemem wyborczym według tej definicji jest system, w którym wszystkie głosy poza tym, wszystkie preferencje poza tej jednej osoby są wyrzucane i po prostu zwracana jest preferencja tej osoby. No, taki system będziemy nazywać dyktaturą i osobę, której głos jest zwracany, będziemy nazywać dyktatorem. No i zazwyczaj nie chcemy, by nasze systemy były dyktaturami. No ale właśnie opowiem dzisiaj o twierdzeniu Aroa, które mówi nam, że niektóre systemy, jedynymi systemami, które spełniają pewne założenia, które wydają nam się dość oczywiste i raczej chcielibyśmy, by system wyborczy je miał, no to jedynym takim systemem jest dyktatura. No ale właśnie najpierw musimy sobie ograniczyć nasz podbiór wszystkich możliwych systemów, bo będziemy się ograniczać tylko do tych, w których nasze preferencje możemy zredukować do takiego pewnego prawie porządku. No, co mam na myśli? No, na przykład popatrzmy sobie tutaj. No, na tej podstawie mogę stwierdzić tylko, że tutaj ten głosujący lubi Asię bardziej niż Basię, którą lubi tak samo bardzo jak Czarka i jak Darka. No, tak samo de facto tutaj. No, tutaj mogę stwierdzić, że lubi Asię równie bardzo co Czarka i co Darka, ale i wszystkich lubi bardziej niż Basię. No, tutaj to tym bardziej już w ogóle. No, od razu mamy, że najbardziej lubi Basię, potem Czarka, potem Asię i potem Darka. No ale w wypadku takiego systemu, w którym my sumujemy te punkty, no to nie liczy się tylko to, czy ja lubię Basię bardziej od Asi, ale też liczy się to, ile ja Basi dałem punktów. No bo to, czy ja, no bo no powiedzmy, że Asia ma u mnie minus 6 punktów. No ale to, czy ja dam Basi minus 1 punkt, 3 punkty, czy w ogóle 10 punktów, no to ma koniec końców fundamentalne znaczenie dla wyniku. Więc takimi systemami nie będziemy się dzisiaj zajmować. No ale dobrze. No to pomyślmy, co chcemy, żeby nasz system miał. No to kim pierwszą oczywistością jest to, żeby w ogóle działał. No to znaczy chcemy, żeby nie było takiej sytuacji, w której system stwierdza, że on w zasadzie to nie wie, jaka jest ta preferencja społeczna. No i to, tą własność będziemy nazywać uniwersalnością. No mówiąc, że tak powiem, bardziej matematycznym żargonem, no to chcemy, by to była faktyczna funkcja, a nie tylko funkcja częściowa. No dobrze, no jakie inne... No i zauważmy, że na przykład nasz system wyborów prezydenckich nie jest uniwersalny, no bo jeśli w drugiej turze wyborów prezydenckich obydwoje kandydatów uzyska tyle samo głosów, no to trzeba organizować nowe wybory. To jest jedna z tych własności, które no chcielibyśmy, by nasz system miał.
Wypadałoby mieć jednoznacznie, że nie będzie na tej funkcji takich pionowych kreseczek, że dla jednego wejścia jest jedno wyjście.
No tak, tak, tak. Że, no w sensie, że tak, że jest to funkcja. Czyli, że właśnie w żadnym momencie, jeśli włożymy to samo, dostajemy to samo. Jakby nie jest tak, że na przykład, że jednego dnia powiedzmy 50 osób zagłosuje na Asię, 50 osób zagłosuje na Basię i jednego dnia to Asia wygrywa, a drugiego dnia to Basia wygrywa. Jakby musi być pod tym względem niezmienny. No, inna własność, jaką byśmy chcieli. Tutaj jest nazwisko, więc już wiemy, że się robi poważnie. To jest Pareto optymalność. No i schodząc na ziemię, Pareto optymalność mówi nam, że jeśli każdy woli A od B, to preferencja społeczna też powinna woleć A od B. Jeśli każdy woli A od B, to preferencja no taka raczej oczywistość, no ale jednak jest to coś ważnego. No i naszym no i ostatnią własnością, którą chcielibyśmy, by nasz system miał, to jest niezależność niezwiązanych alternatyw. Co to znaczy? No to znaczy, że jeśli mamy jakąś sytuację, w której nasza końcowa preferencja społeczna twierdzi, że A jest lepsze od B, to to, że każdy nagle zmieni swoje zdanie tylko na temat C, nie powinno nam zmienić tego, że koniec końców w preferencji społecznej A jest lepsze od C. No czyli, że no nie wiem, każdy nagle uznaje, że C jest najlepszym kandydatem, no to mimo wszystko A i B dalej powinny być tak samo ustawione wobec siebie. Niezależność niezwiązanych alternatyw, ustawienie A, B zależy od ustawienia C. No i tutaj również widzimy, że taki, nazwijmy to, naiwny system też tego nie spełnia. No bo jeśli na przykład powiedzmy 20 osób głosowałoby na Asię, 80 osób głosowałoby na Basie, No to w oczywisty sposób w tej sytuacji widzimy, że Basia jest ogółem preferowana społecznie od Asi. No ale jeśli nagle pojawia się Czarek i 75 osób, które głosowały na Basię, nagle zaczynają głosować na Czarka, no to nagle Basia jest w ogóle zwycięzcą naszego wyścigu.
Ale to jest związek między pracą. To jest związek, tylko wtedy elektorat wcześniej tej grupy B, ale część jego, ale tutaj konkretnie w tym przykładzie 3/4 przechodzi na C, przez co B traci elektorat względem
no
C,
tak.
Nie jest to do końca niezależne.
No tak, no ale...
Są ze sobą związane, bo jak się
wydaje... Dobrze, powiedzmy, że na początku nikt nie głosował na Czarka. No i więc w ich preferencjach no to Czarek był na tym końcu. No ale zmienili swoje podejście tylko... Zmienili swoje podejście względem Czarka. Więc no zmieniła się pozycja A i B, mimo tego, że preferencje społeczne Asi względem Basi się nie zmieniły.
Ten rozkład głosów przy zmianie nie będzie się zmieniał idealnie proporcjonalnie do tego, jakie były wcześniej preferencje społeczne.
No tak.
Czyli to jest niemożliwe, że to
osiągnie. No tak, no ale właśnie nam chodzi o to, żeby dojść do tej, że jakby mimo tego, że wszystkie te rzeczy są fajne i chcemy, by system je miał.
No nie da się.
No to właśnie koniec końców dochodzimy, że jedynym takim systemem jest dyktatura. I to jest właśnie twierdzenie Arrowa o niemożności. No i dowodów tego twierdzenia jest dużo, tak z ponad 6. No ale ja tutaj przedstawię dowód, używając lematu o polaryzującym kandydacie. Żeby tak jakoś nas rozgrzać najpierw, to tym się na razie nie przejmujemy. Macierz, tabela na ten moment. No dobrze, no to lemat o polaryzującym wyborcy. O polaryzującym kandydacie. No to kandydata nazwiemy polaryzującym, jeśli każdy umieszcza go albo na samej górze swoich preferencji, albo na samym dole. Nikt nie ustawia go w środku. No i lemat o polaryzującym kandydacie mówi nam, że taki kandydat w końcowej preferencji społecznej też musi być albo na samej górze, albo na samym dole. Nawet jeśli połowa zagłosuje, da go na pierwszym miejscu, a połowa da go na ostatnim miejscu, no to system spełniający te warunki nie może go dać po środku. No i wynimy sobie tu przez sprzeczność, no bo załóżmy, że B jest naszym polaryzującym kandydatem. No i załóżmy, że istnieją jakieś A i C, takie, że A jest preferowany społecznie od B i jednocześnie, że B jest preferowany społecznie od C. No bo to jest przeciwieństwo tego, że albo jest na samej górze, albo jest na samym dole, albo jest na samej górze. Czyli właśnie, że jest w środku, czyli że istnieje coś, co jest nad nim i coś, co jest pod nim. No i dobra. No i zauważmy, że w związku z tym, jak działają preferencje, no to z tego wynika nam, że A ma być preferowane społecznie od C. No dobrze, no ale zauważmy, że zarówno ten warunek, jak i ten warunek nie powinny się zmienić w zależności od tego, jak A jest postrzegany względem C. No bo tutaj porównujemy A i B, a tutaj porównujemy B i C. Więc z niezależności niezwiązanych alternatyw no to nie zależy od C, a to nie zależy od A. No więc zastanówmy się, jak mogą wyglądać głosy w takiej sytuacji, czyli kiedy B jest polaryzującym wyborcą. No to możemy mieć na przykład taką sytuację, że B jest na samej górze, pod nim jest A i pod nim jest C. Żeby mieć sytuację, że B jest na samej górze, ale bezpośrednio pod nim jest C, bezpośrednio pod nim jest A. Żeby mieć sytuację, gdzie B jest na samej górze, ale A i C są obok siebie. No i możemy mieć sytuację, kiedy B jest na samym dole. No i A jest pierwsze, C jest drugie. Kiedy C jest pierwsze, A jest drugie. No i kiedy są sobie równe. No i właśnie. Jak mówiłem, no to ranking AAB nie powinien się zmienić po tym, jak C położymy wyżej, ponad A. No ale zauważmy, zauważmy też, że ranking BAC nie powinien się zmienić po tym, jak C położymy nad A. No bo we wszystkich wyborach, w których B było na samej górze, dalej będzie na samej górze, czyli C będzie pod nim. No i tak samo w przypadku tych głosów, kiedy B było na samym dole. No to co, czy przełożymy C do góry, no to nie powinno nam nic zmienić. No bo dalej C jest nad B. No dobrze, no ale w tej sytuacji widzimy, że C jest zawsze nad A. A z Pareto optymalności to znaczy, że C powinno być bardziej preferowane od A. No ale z drugiej strony, skoro dalej A jest preferowane od B i B jest preferowane od C, no to mamy tutaj sprzeczność. Czyli nasze założenie o tym, że jest możliwość, że B jest w środku, okazuje się fałszywa. No więc właśnie wykazaliśmy sobie lemat o polaryzującym kandydacie, czyli w systemie, który spełnia te warunki, kandydat polaryzujący zawsze będzie albo na samej górze, albo na samym dole. Czy są jakieś pytania w tym momencie?
Mam wrażenie, że mógłbym się troszeczkę pogubić, ale tak patrząc na to, mam wrażenie, że to bardziej przypomina dowód na to, że właśnie ta zasada z polaryzacją jest niemożliwa.
Właśnie na przykład dyktatura. Popatrzmy na dyktaturę, co nie? No to w dyktaturze no to jest to możliwe, bo polaryzujący wyborca u naszego dyktatora albo będzie na samej górze i wtedy w końcowym wyniku też będzie na samej górze, albo będzie u niego na samym dole i w końcowym wyniku będzie też na samym dole.
Może inaczej, bo nie rozumiem, jak to się sprowadza do faktu, że zakładając te warunki, że A preferowane od B i B preferowane od C, jak z tego wynikło, bo jakoś się pogubiłem, że B nie może być w środku?
Nie. Zakładamy, że B jest w środku, co nie? I wyprowadzamy z tego sprzeczność. No ale to znaczy, że nasze założenie było błędne. Co nie?
Wyciągnęliśmy z tego sprzeczność, bo jedyne przypadki, które tutaj widzę, to takie, gdzie B nie jest w środku.
No tak, no bo to jest, o tym właśnie nam chodzi, że B jest polaryzującym wyborcą, czyli polaryzującym kandydatem. Czyli u każdego nigdy nie jest w środku.
W sensie chodzi o to, że pan powiedział, że rozważamy przypadek, gdzie B jest w środku i wykazujemy jego sprzeczność. Natomiast tutaj widzę przypadki rozważane, gdzie nie jest w środku i ich sprzeczność udowadniamy.
Bo to są głosy pojedynczych wyborców, co nie? Mhm.
A tu, gdzie mamy to S, to jest ten nasza końcowa preferencja społeczeństwa. Co nie? No i właśnie nam chodzi o to, że jeśli u każdego z wyborców tak jest.
A bo to są głosy, nie wyniki.
Tak, to są głosy. Że nie zaznaczyłem, warto. Przepraszam.
Tak, odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, to można by spojrzeć koniecznie na dyktaturę i na przykład głosów, żeby jeszcze przecież było głosowanie w dyktaturze, a naszą demokrację. Chodzi o to, że kandydaci polaryzujący występują w naturze poza systemem wyborczym. Czyli możemy nie mieć systemu głosowania, możemy nie mieć tych dogmatów, może na to nie patrzeć, a takie jednostki w społeczeństwie i tak będą istnieć i będą oceniane albo wysoko, albo nisko. To jest charakterystyka społeczeństwa, że statystycznie gdzieś taka jednostka się trafi. Zaś system wyborczy, który my ustalamy na podstawie tych trzech rzeczy, które tam są, no to jest on rzeczą sztuczną nałożoną na to, żeby nam służyć temu, jak my żyjemy. Tak więc w wyniku uzyskania tego, to ten polaryzujący kandydat jest sprzeczny, to jest tak jakby powiedzieć, że w wyniku tego, co my ustaliliśmy, nakładając to na naturę, natura jest bez sensu.
My tutaj, że tak powiem, wychodzimy bardziej w filozofię, a mniej w tutaj jakieś rozumowania matematyczne. Co jakby jednak bym wrócił do tego bardziej. No i dobrze. No ale wracając. No to mamy już ten lemat o naszym polaryzującym kandydacie. No to możemy przejść tutaj do tej strasznie wyglądającej tabelki, gdzie będziemy rozpatrywać głosowania nad tym, jaki kolor jest najlepszy. No i dobrze. No i jako, że mamy jakąś skończoną tych liczbę kandydatów, no to ustawiamy ich sobie... może warto by tutaj powiedzieć. Bo my tutaj sobie rozpatrujemy jakiś dowolny system, który spełnia te warunki. My nie wiemy, jak on działa, my tylko wiemy, że to, co on zwraca, będzie zgodne z tymi warunkami. Więc to jest nasze takie czarne pudełko, do którego my teraz będziemy wrzucać sytuacje i będziemy patrzeć, co one nam zwracają. No i dobrze, no to właśnie rozważmy sobie tutaj, wypiszmy sobie tutaj jakieś sytuacje od 0 do n. No i tak, w sytuacji 0 kolor niebieski jest przez każdego nielubiany najbardziej. Tutaj, jak widzimy, każdy nie lubi niebieskiego. W sytuacji 1 wyborca numer 1 nawraca się i uznaje, że tak naprawdę niebieski to jest najlepszym kolorem na świecie. No ale każdy kolejny wyborca dalej pozostaje przy swojej oryginalnej opinii, że niebieski jest okropny. No i w sytuacji 2 też wyborca 2 się nawraca i stwierdza, że niebieski jest najlepszym kolorem na świecie. No i tak dalej, aż do sytuacji N, gdzie to wszyscy wyborcy uznają, że niebieski jest najlepszym kolorem na świecie. No i zastanówmy się, co nam będzie mówił nasz system wyborczy. No to w sytuacji numer 0, no to na pewno niebieski będzie dalej na samym końcu. No bo jest polaryzującym kandydatem. No i z Pareto optymalności każdy go nie lubi. Więc musi być poniżej zarówno każdy inny kolor od niebieskiego. No więc musi być poniżej czerwonego, no i musi być poniżej żółtego. No więc niebieski na samym końcu. No i dobrze, no ale zastanówmy się, co w sytuacji N. No w sytuacji N każdy uwielbia niebieski, więc też niebieski musi być na samej górze. Czy są w tym momencie jakieś pytania? Okej. No dobrze. No więc widzimy, że w którymś momencie niebieski musi nam przeskoczyć z samego dołu na samą górę. No bo w każdej z tych sytuacji jest kandydatem polaryzującym. No i więc może być tylko albo na samej górze, albo na samym dole. No i na początku jest na dole, na końcu jest na górze. No to kiedyś musi przejść. No i powiedzmy, że dzieje się to w sytuacji K. Czyli kiedy to wyborca K nawraca się i niebieski przechodzi na górę. No i tą sytuację, no i ta sytuacja wcześniej, no to jest oczywiście K-1. Kiedy to niebieski. Jest na dole. No i dobrze. No to wyborca K nazywamy decydującym wyborcą, jeśli chodzi o niebieski. No i teraz pokażemy sobie, że nasz wyborca K jest dyktatorem, jeśli chodzi o ustawienie koloru żółtego i koloru czerwonego. Czyli, że to wyłącznie od niego zależy to, jak kolor żółty, jak kolor czerwony będą ustawione względem siebie. No bo weźmy naszą sytuację K. No i rozważmy, że tylko, że zamiast tego, że niebieski jest na samej górze preferencji wyborcy K, zamiast tego niebieski będzie w środku, a czerwony będzie na samej górze.
No i...
No nie jest, nie jest. No ale zauważmy, że teraz tak. Tu zauważmy, porównajmy to sobie z sytuacją K-1, naszą oryginalną. To oznaczmy sobie jako K', to po naszej zmianie. Mamy sobie naszą sytuację K-1. No to tutaj do wyborcy K-1 czerwony był poniżej niebieskiego. Żółty był poniżej niebieskiego, przepraszam. Czerwony też, ale to inne. Żółty był poniżej niebieskiego.
Czerwony
do wyborcy K-1, czerwony był poniżej niebieskiego. No bo niebieski był na samej górze, więc no, czerwony musiał być poniżej niego. No i u wyborcy K czerwony był powyżej niebieskiego. No bo niebieski był na samym dole. No i ale tak samo u każdego wyborcy po K aż do N. No u nich też niebieski był poniżej czerwonego, no bo niebieski był na samym dole. No ale zauważmy, że to samo się dzieje w naszej zmodyfikowanej sytuacji K'. No bo do wyborcy K-1 tutaj no mamy dosłownie to samo. Tutaj dalej czerwony jest powyżej niebieskiego. Mimo tego, że tutaj pomiędzy nimi był żółty, a tutaj żółty jest poniżej ich. No a tutaj znowu czerwony jest powyżej niebieskiego. No ale w związku z niezależnością niezwiązanych alternatyw, no to w naszym przypadku ranking czerwonego i niebieskiego powinien być taki sam jak w sytuacji K-1. No bo u każdego z wyborców jest taki sam.
A już się przestawiło, nie będzie.
Co?
A już się przestawiło, nie będzie. Że myślę, że po prostu przez to, że on jest środkowym wyborcą, prawda, jeżeli mamy wszystkim jego sumienia, to, że on przestawia niebieskiego na środek, sprawia, że zależy tyle będzie ustawiono po dwa skrajne, które ustawienie jego pozycji decydujące.
Tak, tak, no właśnie.
Myślę, że każdy następny ma ustaloną pozycję.
Tak, no ale no, w każdym razie no to widzimy, że tutaj musi być tak samo, ale tutaj niebieski był na samym dole. No, czyli czerwony musiał być powyżej niego. Otrzymujemy, że czerwony jest powyżej niebieskiego. No, ale dobra. Teraz porównajmy naszą sytuację K' z naszą oryginalną sytuacją K. No, tutaj żółty jest poniżej niebieskiego. Żółty poniżej niebieskiego. I tak dalej, i tak dalej. Aż do wyborcy K. Gdzie dalej niebieski jest powyżej żółtego. No i u tych dalszych już żółty jest powyżej niebieskiego. No ale to jest ta sama sytuacja, jak ta, która była, kiedy niebieski był na samej górze. Czyli żółty był pod nim. Czyli znowu mamy tutaj, że żółty jest poniżej niebieskiego. No ale składając te dwie rzeczy, no to widzimy, że czerwony jest powyżej żółtego. No ale jedyne, co zmieniliśmy, no to to, jak zachowywał się wyborca K. No bo żaden z poprzednich wyborców, no nie mieliśmy żadnych ograniczeń na to, jak oni sobie ustawiają czerwony i żółty. No ale sama zmiana tego, jak na to patrzył nasz wyborca K, zmieniła nam cały wynik. No więc widzimy, że wyborca K jest dyktatorem, jeśli chodzi o ustawienie czerwonego i żółtego. No bo przecież ustawienie niebieskiego nie powinno mieć żadnego wpływu na to w związku z niezależnością niezwiązanych alternatyw. Więc to, czy tak wiem, każdy ustawi, czy wszyscy wyborcy ustawią sobie go na samej górze poza wyborcą K, czy wszyscy go ustawią sobie na samym dole poza wyborcą K, czy wszyscy sobie go poustawiają jakoś w środkach, no to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Czy są w tym momencie jakieś pytania?
Czy właśnie nie po to mamy, że w Polsce system, no powiedzmy, proporcjonalny, aby minimalizować szkody czegoś takiego? Bo w systemie większościowym, kiedy taka sytuacja by się wydarzyła, pojedynczy człowiek może mieć wpływ na to, czy ta partia wejdzie, nie wejdzie do rządu, czy będzie rządzić, czy nie. Jeżeli mamy system proporcjonalny, czy to dobre miejsce sejmie, to nawet jeżeli algorytm, którego wybieramy, przydziały jest w pewnym sensie preferencyjny, może być choć małe i duże wykonania, ale nie jest to tak, że kasujemy jakieś ugrupowanie przez głos jednego człowieka i różnice też marginalne.
Przede wszystkim no, system w Polsce nie spełnia tej niezależności niezwiązanych alternatyw, ani właśnie nie jest uniwersalny. No bo może czasami stwierdzić, że trzeba zwołać nowe wybory. Więc tak powiem, tego systemu nie dotyczy to twierdzenie. Bo ale dobra. No to na ten moment pokazaliśmy, że K jest decydującym wyborcą, jeśli chodzi o niebieski i dyktatorem, jeśli chodzi o żółty i czerwony. No to co chcielibyśmy jeszcze pokazać? No chcielibyśmy pokazać, że jest też dyktatorem, jeśli chodzi o niebieski. Jeśli chodzi o niebieski i żółty, albo i niebieski i czerwony. No bo w tym momencie, no to on ma pełną kontrolę nad tym, jak zostaną ustawione wszelkie, jak zostanie ustawione na preferencje społeczne. Tak? Zrozumiałem? No dobrze, ale zauważmy, że tutaj w tym naszym całym procesie, no to czy my najpierw sobie braliśmy niebieski, czy braliśmy sobie fioletowy, zielony, żółty, czerwony, cokolwiek, no to nie ma znaczenia. Możemy sobie wtórzyć nasze rozumowanie, no ale wymienić niebieski z czerwonym. Sobie tutaj. Tu zamieniamy sobie z czerwonym. No i pomyślmy, co wtedy. No, skoro czerwony jest na samym dole u każdego, no to musi być na samym dole. No ale to powtórzmy sobie to dalej. Zamieńmy sobie tutaj wszędzie aż do n. No i co jest, no i co w tej sytuacji, kiedy czerwony jest na samej górze? No to, no tak, ponownie. Musimy mieć czerwonego na samej górze. No więc ponownie mamy sytuację, kiedy to w pewnym momencie czerwony nam przeskakuje z samego dołu na samą górę. No ale no to zastanówmy się, co się dzieje w przypadku naszego wyborcy K. Bo... No właśnie. Bo nie wiemy teraz, czy nasz wyborca decydujący w przypadku czerwonego, no to czy to będzie ten sam, jak ten w wypadku, gdy rozważaliśmy niebieski. No bo tym razem może na przykład, powiedzmy, może to się wydarzyło 10 wyborców wcześniej. Może to wtedy czerwony nam przeskoczył z samego dołu na samą górę. No ale zauważmy, że przed tym, jak wyborca K zmieni swój głos, no to żółty jest powyżej czerwonego. No a jako, że już pokazaliśmy, że K jest dyktatorem, jeśli chodzi o położenie żółtego względem czerwonego, no to wiemy, że u nas w końcowej sytuacji znowu żółty musi być powyżej czerwonego. Ale w związku z tym, skoro czerwony jest polaryzującym wyborcą, no to musi być albo na samej górze, albo na samym dole.
No tylko, że nie może być na samej górze.
No właśnie. No właśnie, więc tutaj czerwony na samej górze, na samym dole, przepraszam. No dobrze, ale rozważmy, co się dzieje, kiedy w przypadku wyborcy K, w przypadku sytuacji K, kiedy to już nasz wyborca decydujący zmienił swój głos. No i teraz czerwony jest u niego wyżej niż żółty. No to w związku z tym w końcowej preferencji społecznej no właśnie, no to żółty musi być poniżej czerwonego, więc czerwony musi być na samej górze. Ale no dobrze, no to w takim razie nasz wyborca K jest również wyborcą decydującym, jeśli chodzi o czerwony. No więc możemy znowu powtórzyć nasz argument. No i możemy pokazać, że wyborca K jest dyktatorem, jeśli chodzi o pozostałe dwa kolory, czyli niebieski i żółty. No ale ponownie w czerwonym nie ma nic specjalnego. Więc możemy sobie rozważyć tą samą sytuację, tylko zamiast przerzucać czerwony z dołu do góry, możemy przerzucać żółty z dołu do góry.
Czyli dochodzimy do tego, że w każdym takim układzie istnieje co najmniej jeden wyborca, który poprzez swój jeden głos może co najmniej jedną rzecz arbitralnie ustalić.
No tak, jeśli spełnione są te założenia.
No tak, jeżeli to jest spełnione.
No właśnie. No ale przez to, że on może zmienić wszystko, no bo on ma... No nie, nie są sprzeczne ze sobą, no bo wszystkie te założenia spełnia dyktatura. No właśnie. No ale skoro to jeden wyborca ma kontrolę to, jak ustawiony jest względem siebie niebieski i żółty, no i jak ustawiony względem siebie jest niebieski i czerwony, no i jak ustawiony względem siebie jest czerwony i żółty, no to ten wyborca musi być dyktatorem. No bo to on ma... Tak. No właśnie.
Nie wiadomo zawsze, kto jest dyktatorem.
No nie wiem, no ale w ten sposób znaleźliśmy, kto jest dyktatorem. Więc każdy system, który spełnia te warunki, musi być dyktaturą. No i to właśnie mówi twierdzenie Aroa o niemożności.
A jak nie pozwolimy się dowiedzieć, że wobec oddawania głosu, czy to będzie, czy nie, wobec samego
nie wiemy,
to jest problem.
No ale... W sensie, no ale czy wyborca wie, czy jest dyktatorem, czy nie, no to nie ma znaczenia. Jakby tutaj żaden z wyborców nie wie nic, no poza tymi swoimi preferencjami. No ale wykazaliśmy to, że jeśli to nasz system wyborczy, to nasze czarne pudełko, które nie wiemy jak działa, poza tym, że spełnia te warunki, no to wrzucając do niego jakieś różne sytuacje, no to doszliśmy do wniosku, że jedynym takim systemem musi być dyktatura.
Ale chwila, to znaczy, że w sytuacji zero również jesteśmy w stanie znaleźć dyktatora? Czy tylko w sytuacjach środkowych?
Nie. To nie jest tak, że my w konkretnej sytuacji jesteśmy w stanie znaleźć dyktatora.
Okej, czyli po prostu kiedyś się zdarzy, bo używamy tego systemu głosowania.
Tak.
Ale szansa na to będzie jakaś 1 na N, tak?
Ale my tutaj nie mówimy o szansach. Jakby tutaj kluczowe jest to, żeby...
Dla systemu głosowania, tylko dla tego K albo K minus pierwszego przypadku, tak?
Dla każdego wiersza szansa, że w konkretnym wierszu to będzie ten dyktator, to jest 1 do N, ale szansa na to, że w całej tabeli będzie ten dyktator, to jest 1.
Chodzi o to, że dobrze, my jesteśmy tutaj, jesteśmy dziećmi, które dostały zabawkę. My nie wiemy, jak działa ta zabawka, ale my jesteśmy specyficznymi dziećmi i przeczytaliśmy instrukcję. I wiemy, że ta zabawka w takich sytuacjach będzie robić coś takiego. No i my, że tak powiem, klikając różne przyciski na niej, koniec końców próbujemy dowiedzieć się, jak ona działa. No i my właśnie tutaj klikamy te różne przyciski, no i dochodzimy do kolejnych wniosków, no i z tych wniosków koniec końców dochodzimy do tego, że ten system musi być dyktaturą. Jakby tutaj nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na podstawie jednej sytuacji. Tutaj właśnie musimy móc sobie w jakieś wszelkie różne sposoby patrzeć, jak ona działa. Jak tu widziałem, że było jeszcze pytanie?
Ja się chyba jeszcze
A, okej. To czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pytania? Czy coś jeszcze powtórzyć może? No dobrze, no to... Jakie mam morały z tej historii? No to przede wszystkim nie chcę, żeby morałem z tej historii było... Że demokracja jest w jakiś sposób zawsze defektywna. No ale przede wszystkim, że używając jakiegoś takiego formalizmu matematycznego, możemy dojść do pewnych fundamentalnych wniosków wszelkich systemów, jakie konstruujemy. No bo czy tak powiem, bez tego formalizmu bylibyśmy w stanie w jakiś magiczny sposób zgadnąć, że że jedynym systemem, który spełnia te wnioski, będzie dyktatura? No jeśli tak, no to tak powiem, te wnioski nie pojawiłyby się dopiero w XX wieku. No i to tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie.